My w tych dniach idziemy na Jasną Górę. Pomyślmy sobie, że przez cały miesiąc lipiec już wiele pielgrzymek z różnych stron Polski przybyło do naszej stolicy duchowej, do Częstochowy. W sierpniu jeszcze gęstsza sieć pielgrzymów przybywa na Jasną Górę. I to przed świętem, które będzie 15 sierpnia, a później drugi szczyt pielgrzymkowy, drugie święto maryjne 26 sierpnia. My bierzemy wiele razy udział także w lokalnych pielgrzymkach. Wielu spośród nas uda się na 8 września pieszo do Królowej Kociewia, Pomorza, Matki Bożej w Piasecznie. Także z mojej parafii w Starej Kiszewie czy ze Zblewa wędrujemy do Sanktorium Maryjnego we Wielu. Właśnie moja rodzinna miejscowość to Nowe Miasto Lubawskie. Tam czcimy Matkę Bożą Łąkowską. Niby mało znaną w Polsce, ale też co roku tysiące pielgrzymów tam przybywa. Sanktorium najpierw było w sąsiedniej miejscowości Łąki Bratiańskie. Tam był klasztor ojców franciszkanów. Kiedy w XIX wieku Polska była pod zaborami, miała miejsce walka z kościołem, z zakonami, z przejawami życia religijnego, to sanktuarium zostało zniszczone, zakonników przepędzono, ale udało się cudowny wizerunek Matki Bożej przenieść 3 kilometry obok do mojego rodzinnego miasteczka Nowe Miasto Lubawskie i tam dalej kult Matki Bożej Łąkowskiej się rozwija. W młodości miałem też okazję pielgrzymować kilkanaście kilometrów obok do innego sanktuarium Matki Bożej Lipskiej, niedaleko Lubawy. Nie jest to słynna Święta Lipka, ale kolejne sanktuarium na Pomorzu, gdzie ludzie licznie przybywali, aby uczcić Matkę Najświętszą. Pomyślmy sobie, że na Jasną Górę ludzie wędrują pielgrzymkami już od ponad 300 lat. Najstarsze w Polsce pielgrzymki wychodziły z Kalisza i z Warszawy. I przez te 300 lat na Jasną Górę, ale tak jak też mówiłem, do wielu lokalnych sanktuariów pielgrzymują ludzie, aby zawierzyć swoje troski kochającej matce. Dlatego i my podczas naszej pielgrzymki chcemy mocniej wpatrzyć się w przykład życia Matki Bożej. Chcemy zrozumieć, jak ta prosta dziewczyna żydowska otworzyła się mocniej na współpracę z Panem Bogiem, zdecydowała się wypełnić tę wolę, którą Pan Bóg dla niej przeznaczył i przez to jest godna czci i wielkiego szacunku. Pięknie, że kolejni rowerzyści nas wyprzedzają. Jutro dołączą do naszych grup rowerzyści z naszej diecezji perplińskiej i będziemy dalej razem kroczyć, jechać do naszej Królowej w Częstochowie. Najświętsza Maryja Panna zajmuje szczególne miejsce wśród świętych. Jednocześnie jest świętą wyjątkową. W początkach Kościoła najwcześniej zaczęto oddawać cześć apostołom i męczennikom. Do nich Maryja nie należała. Nie jest typem głoszenia Ewangelii ani heroicznej męczennicy za wiarę. Nic o tym z tekstu Dziejów Apostolskich ani innej tradycji nie wiemy. Tradycja mówi o jej zaśnięciu, czyli łagodnej śmierci, a raczej przejściu do Królestwa Syna. Nic także nie wiemy, by się wykazała jakąś wspaniałą działalnością charytatywną, założyła jakieś wielkie dzieła, czy była inspiratorką jakiegoś szerokiego ruchu duchowej odnowy. Możemy powiedzieć więcej. Jej świętości nie należy szukać w jakichś zewnętrznych dokonaniach. Wielu ludzi powie oczywiście, że jej świętość polega przede wszystkim na tym, że była matką Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Stąd posiada najważniejszy tytuł Matki Bożej. To rzeczywiście stanowi o jej wyjątkowości i niepowtarzalności. Macierzyństwo Maryi jest nadzwyczajną łaską, darem całkowicie niespodziewanym. Jeżeli byśmy mieli szukać przyczyn, dla których Bóg wybrał właśnie ją, to raczej w jej życiu wewnętrznym niż w podjętych zadaniach czy wysiłkach ascetycznych. To zaś, co się działo w jej sercu, co należało do dziedziny najintymniejszego spotkania z Bogiem, jest przed nami całkowicie zakryte, a nie wiadomo nawet, w jakim stopniu było od początku świadome dla samej Maryi. W Ewangelii świętego Łukasza anioł przemówił do niej: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię. Wskazuje w ten sposób na jej pełne obdarowanie Duchem Świętym, na stałe zamieszkiwanie łaski Bożej i samego Boga w niej. Maryja jest tutaj wzorem współdziałania z Duchem Świętym. Elżbieta w scenie nawiedzenia powie do niej: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana, wskazując na niezachwianą wiarę Maryi. Jej wiara stała się wzorem dla uczniów Chrystusa. Sobór, a za nim Jan Paweł II, uznaje, że ona zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują Go. Więcej nawet, nie tylko uznaje ją za wzór dla każdego człowieka, ale także całego Kościoła. Przodowała, stając się pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Nieco dalej Jan Paweł II widzi ją jako eschatologiczne wypełnienie. Boga Rodzica jest już eschatologicznym wypełnieniem Kościoła. Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalana i bez zmazy. Kościół powoli odkrywał jej wielkość. Najwcześniej Kościół dostrzegł świętość apostołów i męczenników. Lokalnie pojawiał się kult Matki Bożej, ale w całym Kościele zaczął się on stosunkowo późno, bo w V wieku. Obchodząc roczny cykl misteriów Chrystusa, przeżywając rok kościelny, o którym podczas tej pielgrzymki mówimy, omawiając kolejne jego okresy. Kościół Święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej Maryi, która jest nierozerwalnym węzłem złączona ze zbawczym dziełem swojego Syna. W niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie i spodziewa się być. Konstytucja o liturgii wskazuje na 4 powody, dla których Kościół oddaje cześć Matce Bożej w ciągu roku liturgicznego. Pierwsze, jest ona Matką Syna Bożego. Drugie, jest związana nierozerwalnym węzłem ze zbawczym dziełem swojego Syna. Trzecie, w Maryi można dostrzec i podziwiać najwspanialszy owoc odkupienia. Czwarte, Maryja jest obrazem Kościoła i w niej możemy oglądać to, czym pragniemy i spodziewamy się być. Hierarchię wspomnień maryjnych w ciągu roku liturgicznego określa stopień jej udziału w dziele zbawczym jej Syna Jezusa Chrystusa. Tak jak ujawnia się ona w różnych tajemnicach maryjnych celebrowanych w ciągu roku. Szczególne znaczenie przypisuje się tym uroczystościom i świętom, które uwypuklają zbawcze misterium Chrystusa, a w których Maryja miała szczególny udział. Mowa tu o tajemnicy wcielenia i odkupienia. Tę pierwszą upamiętnia między innymi uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzona 25 marca na 9 miesięcy przed świętami Bożego Narodzenia, a także uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, obchodzona 1 stycznia. Tę drugą wspominamy szczególnie w uroczystość Wniebowzięcia, obchodzoną 15 sierpnia, a więc niebawem i na tę datę także my idziemy. I Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia, czy święto Matki Bożej Bolesnej 15 września. Ponadto w roku liturgicznym przeżywamy także święto Narodzenia Maryi 8 września, Nawiedzenia 31 maja, a także święto Matki Kościoła, które od czasów Soboru Watykańskiego II było obchodzone w Polsce, a w ostatnich latach papież Franciszek rozciągnął jego obchody na cały Kościół. Drugą grupę stanowią wspomnienia obowiązkowe, które uwypuklają jej szczególne cechy lub niektóre aspekty tajemnicy Maryi, albo też upamiętniają pobożność maryjną, która rozwinęła się w ciągu wieków. Często mają one charakter mniej uniwersalny, a bardziej partykularny, miejscowy. Dotyczy to także uroczystości maryjnych obchodzonych jedynie w Polsce, jak uroczystość Królowej Polski 3 maja i uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. Obie te uroczystości są ściśle związane z historią naszego narodu i naszej ojczyzny. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia ukazuje nam Maryję którą Bóg zachował od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski ze względu na przyszłe zasługi swego Syna. Stała się ona godnym przybytkiem wcielonego Słowa i wzorem odkupionej ludzkości. Podobnie uroczystwo świętej Bożej Rodzicielki ma przypominać rolę, jaką Maryja odegrała w tajemnicy zbawienia. Celem obchodzenia tej uroczystości jest także podkreślenie szczególnej godności, która stała się udziałem Maryi. Włączenie Maryi w dzieło odkupienia najpełniej ukazuje uroczystość jej wniebowzięcia. Wydarzenie to jest owocem Paschy Chrystusa, w której Maryja ma szczególny udział. Teksty mszalne na uroczystość Zwiastowania Pańskiego ukazują natomiast nierozerwalny związek tajemnicy wcielenia z tajemnicą odkupienia i misterium paschalnym, uwypuklając w tej uroczystości posłuszeństwo zarówno Syna, który przyjął ludzkie ciało, jak i Matki, która przez swoje pokorne niech mi się stanie, przyjmuje i za sprawą Ducha Świętego poczyna Zbawiciela. Posoborowa reforma liturgiczna, ujmując jaśniej strukturę roku kościelnego, rzuciła też pełniejsze światło na zawarte w nim celebracje maryjne, co przyczyniło się do pogłębionej czci Bogu Rodzicy w liturgii. W tym kluczu zostały opracowane formularze mszalne, lekcjonarz i liturgia godzin kanonicznych. I tak kalendarz liturgiczny celebruje w całym Kościele powszechnym cztery uroczystości Matki Bożej z własnymi formularzami mszalnymi i liturgią godzin. Niepokalane poczęcie 8 grudnia, Boże Macierzyństwo 1 stycznia, Zwiastowanie Pańskie 25 marca i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. Celebruje nadto trzy święta maryjne: Ofiarowanie Pańskie 2 lutego, Nawiedzenie Świętej Elżbiety 31 maja i Narodzenie Najświętszej Maryi Panny 8 września. W końcu w całym Kościele obchodzi się 9 wspomnień maryjnych: Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 11 lutego, Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 16 lipca, rocznicę poświęcenia rzymskiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny 5 sierpnia, Najświętszej Maryi Panny Królowej 22 sierpnia, Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 15 września, Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 7 października, Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 21 listopada, Matki Bożej Loretańskiej 10 grudnia, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Paweł VI szeroko omówił te uroczystości, jak i święta i wspomnienia maryjne, podkreślając szczególną obecność Bożej Rodzicielki w liturgii Adwentu i Bożego Narodzenia. Równocześnie papież zaznaczył, iż nie można zapominać, że w kalendarzu rzymskim nie wszystkie uroczystości maryjne są wymienione, gdyż do
powód swego umiłowania ludzi pokornych i prostych. Często z pokorą przyznać musimy, że to właśnie prosty lud, a nie teologowie, rozumie Maryję, czuje jej obecność na ziemi i przechowuje tajniki jej kultu. Dziś słyszy się głosy, że taka prosta pobożność maryjna nie pasuje do nowoczesnych przemian Kościoła, a tym bardziej do pędzącego świata. Zapomina się, że kształtowała się ona przez ostatnie 1000 lat, aby zadziwić nas swym kolorytem czy bogactwem zwyczajów. Ważne jest to, aby uświadomić sobie, że takie łączenie całego życia z Maryją to nie zabobony czy dewiacje, ale wyraz zawierzenia i zaufania wypływający z pobożności ludzi. Wiemy, iż w poszczególnych diecezjach istnieje wiele zwyczajów i wspomnień związanych z ich matką. Dziś w naszych rozważaniach chcemy zatrzymać się nad 2 wspomnieniami głęboko zakorzenionymi w pobożności ludowej. Są to uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą niebawem będziemy przeżywać, i święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Matka Boża Zielna jest to ludowa nazwa uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość tę obchodzimy 15 sierpnia. Jest obchodzona w kościele od VII wieku. Według legend śmierć Matki Bożej przypominała głęboki sen, a jej dusza i ciało, wolne od grzechu, na skrzydłach aniołów zostały wzięte do nieba. W dniu Matki Bożej Zielnej w kościołach święci się płody ziemi, zioła i kwiaty, dojrzałe zboża, owoce. W wiejskich parafiach robi się wielki wieniec jako hołd Maryi za tegoroczne plony, gdyż okres pożniwny uważa się za koniec cyklu roku wiejskiego, który zaczyna się świętem Matki Bożej Siewnej, a kończy uroczystością Matki Zielnej. Bukiety przynosi się na pamiątkę tego, że apostołowie po otwarciu grobu Maryi znaleźli tylko same zioła i kwiaty. Święto Matki Bożej Zielnej w Polsce wyznacza koniec żniw i często mówi się, iż na wniebowzięcie zakończono żęcie. Dary ziemi przynosi się do kościołów jako podziękowanie za tegoroczne plony. Obchody te nieraz łączy się z dożynkami po zakończeniu najważniejszych prac polowych w roku. Bukietom zielnym przypisuje się różnorakie właściwości dobroczynne, lecznicze. Właściwości te przez poświęcenie w kościołach i łaskawości Matki Bożej Zielnej potęgowały swe moce. Do bukietu wkłada się wiele ziół i kwiatów, które później wiesza się w domach koło obrazu Matki Bożej. Bo w sierpniu każdy kwiat woła: weź mnie do kościoła. Oprócz roślin do bukietu wkładano również rośliny ważne w gospodarstwie domowym, na przykład mak, len, konopie, kartofel, marchew, jabłko wbite na patyku, gałązki leszczyny czy owoce jarzębiny. Wierzono, iż to poświęcenie zabezpiecza owoce i warzywa na zimę przed zarazą i szkodnikami. Niekiedy w drodze do domu kładziono bukiety dobrust na polach i zbierano je dopiero po kilku dniach. W domu bukiet przechowuje się bardzo starannie do dziś dnia. Wykrusza się z tych bukietów zioła, które używane są w leczeniu wszelkich chorób, zarówno u ludzi, jak i u bydła czy koni. Tworzono z tych ziół napary i kąpiele, jak i kadzidła. Już sama obecność świętego bukietu ma odwracać zły urok od domu. Dymem odpędzano choroby, które mogłyby być spowodowane złym spojrzeniem. Makówki z bukietu wkładano do kołysek dzieci płaczących po nocach. Wkładano również je pod głowę do trumny zmarłemu dla uzyskania wiecznego pokoju czy konającym, aby skrócić ich cierpienia. Starty na proch susz wianka z zeszłego roku dosypuje się do ziarna siewnego. Inne ciekawe obrzędy związane ze świętem Matki Boskiej Siewnej. Jest to ludowa nazwa święta kościelnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Święto to obchodzimy 8 września. W pobożności i tradycji ludowej Maryja jest czczona tego dnia jako patronka jesiennych zasiewów i ozimin. To święte dziecię Maryja ma błogosławić siewcom w ich trudzie i ziarnu podczas jego wzrostu, które wpada w ziemię, przynosząc plon stokrotny. Dotychczas w wiejskich polskich kościołach święci się ziarno na zasiew. Wraz z tym dniem rolnicy rozpoczynają obsiewać pola. To chłopskie rozumienie łączy siew na roli z siewem i wzrostem duchowego ziarna, które ma ogromnie wielką wymowę ewangeliczną. Ziarno to ma związek z chlebem życia, czyli Eucharystią. Jeśli to Maryja dała początek życiu Boga na ziemi, to jest królową wszelkiego życia na niej. Wierzący rolnik, jeśli go zapytać, czyje jest to zasiane pole, to powie najpierw boskie, a potem moje. Często pierwszą garść ziemi rolnicy rzucają na pole ręką, formując nimi krzyż, polecając je przy tym obiece Matki Bożej. Do ziaren w niektórych regionach Polski dodaje się poświęcone zioła w Dzień Matki Bożej Zielnej, pokruszone gałązki z ołtarzy robionych na Boże Ciało, ułamki palm wielkanocnych, jak i pokruszony chleb. Nieraz w pierwszą bruzdę pola wkładano kromki, a nawet cały bochen chleba. Zwyczaje te mają przez stawiennictwo Matki Bożej upraszać dostatek chleba i innych pokarmów. A Najświętsza Maryja Panna opiekuje się ziarnem, aby dobrze przetrwało zimę. Kochają ludzie Maryję w różnych zakątkach świata, w wielu miejscach. sanktuariach, w kościołach, przy przydrożnych kapliczkach, w domach. Oddają cześć Matce Najświętszej i zawierzają jej swoje troski. Wielu otrzymuje wsparcie i doświadcza różnorakiego cudu. Podczas pielgrzymki słyszymy różne piękne świadectwa, także nawiązujące do otrzymania wsparcia ze strony Matki Bożej. Posłuchajmy kilku innych świadectw. Mój syn był uwiązany do komputera i nie mógł znaleźć pracy. Bardzo martwiłam się o niego. Słyszałam o tym, jak modlitwa do Maryi, szczególnie różańcowa, działa cuda. Odmówiłam w jego intencji nowennę pompejańską i porozmawiałam o tej trudnej sytuacji z panią psycholog. Nie wiem jak, ale w ciągu 2 dni od stanowczej rozmowy z moim synem znalazł on pracę. Dziś pracuje już 4 lata. Jego życie się zmienia. Zrobił prawo jazdy, choć wcześniej nie chciał. A na jego drodze stanęła dziewczyna, z którą mają wspólne pasje i układają sobie życie. Wierzę, że Pan przyjdzie z pomocą, żeby przemieniali też swoje serca i nawrócili się, uwierzyli, że Jezus jest Panem i może wszystko. Jeszcze mamy 500 metrów do postoju. Posłuchajmy jeszcze innych świadectw. Największym działaniem Boga w moim życiu jest to, że przez większość dorosłego życia byłam wojującą ateistką, a pewnego dnia doznałam nawrócenia. Można powiedzieć, że z dnia na dzień. Przygoda z Bogiem trwa już 22 lata. Mam też doświadczenie działania Maryi. Kiedy zostałam sama z niepełnosprawnym synem, modliłam się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej o męża. Rok później brałam ślub kościelny z najwspanialszym mężczyzną na świecie. Przyjął mojego syna jak własnego. W dodatku był stolarzem, tak jak święty Józef. Niestety 2 lata temu zmarł. Ale pamiętajmy, że Józef też zmarł przed Maryją. Mój mąż odszedł do Pana 19 marca, święto świętego Józefa. Bóg uczynił jeszcze wiele cudów, ale otrzymanie męża to był najwspanialszy z nich. Inna historia. Chciałbym krótko wspomnieć o niezmierzonych łaskach, jakie otrzymałem od Boga za wstawiennictwem Maryi, Matki Jezusa. Było ich i nadal jest bardzo wiele. Uzdrowienie mojej żony, ogromne, pozytywne zmiany w moim życiu, wymodlenie wspaniałej pracy, odnowa moralna mego życia i wiele tak zwanych drobnych cudów. Podczas największego kryzysu i cierpienia zawierzyłem i zaufałem nowennie pompejańskiej. Ta modlitwa dodawała mi sił. Obecnie stale odmawiam różaniec. To naprawdę nie jest bezwartościowe klepanie, jak niektórzy sądzą. Ta modlitwa ma wielki sens i daje przepiękne owoce. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wątpiących i zachęcam, zawieście swoje życie, zawieście je Maryi. I jeszcze następne świadectwo. Mam na imię Janusz. Bóg wylał swoje miłosierdzie na mnie w 2017 roku. Byłem uzależniony od alkoholu, papierosów i jeszcze innych rzeczy, o których nie chcę pisać. Zacząłem się modlić koronką do Bożego Miłosierdzia. I nasz Pan zabrał uzależnienie od alkoholu, w którym trwałem 30 lat. Po roku zacząłem się modlić na różańcu i zostałem uleczony z palenia papierosów, w czym trwałem 35 lat. Myślę, że to Matka Boża zabrała te moje uzależnienia. Modlę się na różańcu do dziś, bo wiem, że to właśnie moja Mama Niebieska wyprasza mi łaski u Pana Jezusa i całe życie nabrało innych barw. Kajdany zniewolenia zostały zerwane. Jestem wdzięczny Panu Bogu za okazanie swojego miłosierdzia. I jeszcze ostatnie świadectwo. Kiedy dowiedziałem się, że moje dzieci odchodzą z kościoła, mój świat runął. Nie wiedziałem, co mam zrobić, jak im pomóc, jaki jest dla nich ratunek. Nie pamiętam, w jaki sposób dowiedziałem się o nowennie pompejańskiej. Zacząłem się modlić. Jedno z dzieci wróciło do kościoła po kilku miesiącach, może po roku. Drugie po kilku latach. Poukładali sobie życie jak należy. Wiem, że Bóg mnie wysłuchał przez pośrednictwo Królowej Różańca Świętego. Teraz modlę się o powrót do zdrowia jednego z moich dzieci. Wierzę, że Matka Boża wyprosi mi tę łaskę. Dobrze jest mieć świadomość, że nie jesteśmy zostawieni na tym świecie sami sobie. Mamy Bożą opiekę i opiekę Najświętszej Matki. Samo odmawianie różańca i rozważanie poszczególnych tajemnic wprowadza spokój wewnętrzny, spokój duszy. Bogu niech będą dzięki.